Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Witam Państwa po raz kolejny w audycji o tytule Pytanie zatopione w harmonii. Dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić kwestii języka, słowa, ale w sensie muzycznym. To znaczy, akurat mamy początek roku szkolnego, więc chyba najlepsza okazja, żeby na ten temat parę uwag poczynić. Nie chciałbym tutaj rozwlekać rzeczy, nie chciałbym dogłębnie w ten temat wchodzić, ale zwrócić uwagę na parę szczegółów. Pierwsza rzecz jest związana z tym, że po prostu razi mnie tekst w muzyce popularnej obecnie. Razi mnie dlatego, że bardzo często jest nie tylko o niczym, ale jest zbudowany w taki sposób, że to urąga językowi, każdemu językowi. Proszę Państwa, ale sytuacja taka nie jest tylko jakimś symptomem naszych czasów. To było już o wiele wcześniej. Podaję teraz taki przykład zespołu, który jest pewnego rodzaju legendą. Bo chodzi mi o The Beatles. Jak to wyglądało w ich wypadku na samym początku? Taki utwór, który nazywa się She Loves You. She loves you, yeah. Przyjrzyjmy się temu utworowi, a przynajmniej jego fragmentowi. To znaczy słowom, bo mamy tam she loves you, yeah. Co to oznacza? Ona cię kocha? Tak. Przecież to jest kosmiczna bzdura. A jednak to przeszło i jednak utwór jest popularny i popularny do dziś. Ale chyba nie ze względu na tekst. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Beatlesów, to oni zorientowali się, że z ich tekstami nie do końca jest w porządku. A było to wtedy, kiedy po raz pierwszy Wielką Brytanię odwiedził Bob Dylan. On zwrócił im uwagę na fakt, że tekst jest czymś istotnym w piosence. Że niesie z sobą pewne znaczenia, które mogą być istotne zarówno dla autora, jak i dla odbiorcy. Dlatego w twórczości Beatlesów tekst zaczynał się zmieniać. Przechodził metamorfozę, i wiadomo, że na ostatnich płytach już nie jest tak płytki, jak to było u samego początku. Ale zwróćmy uwagę na to, jak to jest u Dylana. Taki utwór teraz Pressing On. Dylan, Bob Dylan, Pressing On. Zwracam Państwu uwagę na ten utwór z powodów, o których może po samym wysłuchaniu tegoż utworu. Well, I'm pressing on. Yes, I'm pressing on. But I'm pressing on. To the higher calling of my Lord. Said I'm pressing on.
try to stop me. Shake me up in my mind. Say, prove to me that he's Lord. Show me a sign. What kind of sign they need when it all comes from within? When what's lost has been found, what's to come is already been. I just keep passing on.
Utwór ten pochodzi z jednej z trzech płyt Dylana, które określane są mianem płyt chrześcijańskich, dlatego że bez przerwy podnoszone są tam kwestie wiary czy też myśli zawartych w Piśmie Świętym. Ale ja bym chciał powiedzieć o czymś innym. Otóż zwrócili Państwo na pewno uwagę na barwę głosu Dylana. To jest barwa bardzo dojrzałego człowieka. Natomiast Dylan wtedy jeszcze bardzo dojrzałym człowiekiem nie był. Więc skąd się to wzięło? Okazuje się, że język może być traktowany jako, może być traktowany również jako instrument, który należał będzie do sztuki. I tak jest w wypadku Dylana. Dylan to kiedyś bardzo młody człowiek, który zafascynował się muzyką folkową, w tym przede wszystkim twórczością Woody'ego Guthrie'ego. Woody Guthrie to był człowiek, który wykonywał swoje utwory z towarzyszeniem gitary i który wówczas, kiedy Dylan zaczynał, już był śmiertelnie chory. Dylan odwiedzał go w szpitalu. Może to był właśnie ukłon w kierunku Woody Guthrie'ego. Zmienił barwę swego głosu na przypominającą tą, w jaki sposób śpiewał właśnie Woody Guthrie. Czyli należało to do sztuki. Niewielu o tym może wie. A przekonuje nas o tym pewien fragment. Następny utwór to znowu będzie utwór Boba Dylana, tym razem z innej płyty. Będzie to utwór o tytule Girl from North Country. Utwór, który on zaśpiewał wraz z Johnny Cashem. I podczas nagrywania tego utworu Dylan posłużył się swoim naturalnym głosem, czyli nie należącym jakby do sztuki. Dlatego, że Dylan wcześniej jako młody chłopak miał śpiewać w ogóle w chórze kościelnym i jego głos miał być czysty. Utwór ten to potwierdza. Najprawdopodobniej Dylan zdecydował się na użycie swojego naturalnego głosu w tym momencie, żeby zdobyć ten unikatowy wręcz kontrast pomiędzy barwą jego głosu, a barwą tego człowieka, z którym śpiewa w duecie ten utwór, czyli Johnny Cash'a, którego barwa głosu jest o wiele niższa. Jest to barwa człowieka już w pewnym określonym wieku. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go
when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends. Please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind.
If you're traveling in the North Country Fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello to one who lives there. She was once a true love of mine.
U Boba Dylana samo operowanie głosem było już kwestią sztuki. I nie jest to jego własny wymysł. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o naturalną muzyczność języków, to bodaj najbardziej naturalnie wychodzi to w języku włoskim. Dlatego, że tam mamy do czynienia z regularnym akcentem na przedostatnią sylabę w wyrazie, a ponadto ten język nie ma wielu zbitek spółgłosek. A w związku z tym muzycznie to znakomicie gra. Ale w innych językach tak już nie jest. Między innymi w polskim, ale też na przykład w angielskim. Z tym, że był taki okres w dziejach twórczości, w dziejach muzyki. Okres, który nazywamy barokiem. Wtedy przywiązywano szczególną wagę do języka również od strony formalnej. To znaczy, że kompozytorzy pragnęli, by uczynić swój narodowy język językiem muzycznym. W wypadku języka angielskiego to ma miejsce już u Henry'ego Purcella. Zwróćcie Państwo uwagę, jak naturalnie ten język leży w utworze, który za chwilę będzie przedstawiony. Utwór ten to utwór o charakterze komicznym, dlatego że mówi o zalotach Coridona do Mopsy, czyli utwór, który będzie miał charakter humorystyczny w swojej budowie. Ale nie tylko o to tu chodzi, dlatego że mamy do czynienia też z jakimś uniesieniem miłosnym. W związku z tym, jeżeli mówimy o miłości, miłości typu eros, czyli łączącej mężczyznę i kobietę, to taki rodzaj miłości jest prezentowany poprzez pewne zachwiania tego, co w muzyce naturalne, co normalne, czyli na przykład zachwiania rytmu, chociażby, czy zafałszowania, czy też czegoś, co by można było określić przerostem formy. I w tym wypadku będziemy mieć z tym do czynienia. Z tym, że o czym jest ten utwór? Otóż Korydon domaga się od Mopsy buziaka. Na to Mopsa odpowiada Korydonowi, że nie, buziaka to ja ci nie dam, bo ty masz taką sławę w środowisku, że wiesz, jesteś babidamkiem, a jeżeli ja komuś daję buziaka, no i tak dalej, i tak dalej. Czy Korydon tego buziaka otrzyma? No, zobaczcie Państwo, a raczej usłyszcie.
Maids and the men are made of hay. We've blended all wolves, we've blended all wolves, and are stolen away. The mops are no more, because as before, but let's merry, 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 play. And kiss, and kiss, and kiss, and kiss, and kiss the sweet time away.
Why how now, Sir Clown? Why how now? What makes us so bold? I'd have it to know. I'm not made of that mold. I tell you again, again and again, maids must never kiss no man. No, 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 no kissing at all. No, 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 no kissing at all. I'll not kiss till I kiss you for good and all.
Not kiss you at all.
No, 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 no.
Not kiss you at all.
No, 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 no.
Not at all.
No kissing at all.
Not kiss you at all.
No, no, no.
Why no?
No, 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 no.
Why no?
No kissing at all.
Why no?
No, 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 no.
Why no, 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 no?
open a less than your store, then bid me, bid me cheerfully, cheerfully kiss, and take my fill, and take my fill, my fill of your bliss.
I not trust you so far, I know you too well, should I give you an inch, you'd soon take an L. Then low like you rule and love, then low like you rule and love, other fool. No, 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 no kissing at all. No, 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 no kissing at all. And not kiss till I kiss you for good and all.
Przy okazji tego fragmentu chciałem zwrócić Państwu uwagę na jeszcze jeden szczegół. Na wykorzystywanie naturalnej melodyki języka jako pewnego środka czysto muzycznego. To do dzisiaj jest wykorzystywane nawet w muzyce popularnej. Dlatego, że spotykamy się z utworami, gdzie specjalnie w refrenach umieszcza się pewne sformułowanie, pewien wyraz, pewne słowo, z tego powodu, że właśnie zabrzmi to tak, a nie inaczej. A to już miało miejsce właśnie u Henry'ego Purcella, który oczywiście jako Anglik znał swój język na wylot. Także takich rzeczy już nie znajdziemy na przykład u Handla, który komponował bardzo często w języku angielskim. To nie ta miara. Tu trzeba znać swój język od podszewki i Henry Purcell to znakomicie rozumiał. Dlatego tutaj te wszelkie no, 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 no lub yes, 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 yes są wykorzystywane również od strony czysto muzycznej. No tak, proszę Państwa, ale język angielski to jest jedna sprawa. Natomiast co zrobić z czymś takim jak język niemiecki? Pamiętam dzienniki braci Konkurdów. Oni pisali te dzienniki w XIX wieku. Najpierw jeden z braci, a po jego śmierci kontynuował te dzienniki jego brat, w których no, są spisane różne opinie, różne wydarzenia, które akurat się przydarzały danego dnia. Czasami przeradza się to w długie opowiadanie, a czasami jest to tylko wyakcentowane jakieś sformułowanie, jakieś zdanie. I tak jest na przykład w wypadku jego sądu języka niemieckiego. Można spotkać takie zdanie, że niemiecki to nie język, ale tokarka. No, coś w tym chyba jest, bo jest to język bardzo twardy, to jest język w miarę głuchy i trudno do tego języka muzycznie w jakikolwiek sposób się odnieść. Pamiętam takie rzeczy jak filmy chociażby z serii Winnetu, gdzie Indianie, posługując się niemieckim, mówili Achtung, Achtung. To nie bardzo pasowało, nie bardzo było w kontekście, tym bardziej, że Indianie to jednak Ameryka Północna. Coś takiego rzeczywiście jest w tym języku, że jest to językiem sztywnym, zwyczajnie sztywnym. Nawet u Mozarta tak brzmi. Natomiast w baroku jest wyjątek. Tym wyjątkiem jest chociażby twórczość Johanna Sebastiana Bacha, który przecież napisał około 200 kantat, napisał pasję, napisał oratoria. Posłuchajmy, jak to jest, że w baroku można było zmusić, by język niemiecki brzmiał po prostu delikatnie, eterycznie i zwyczajnie pięknie.
Herz hinein, oh, so nimmt mein Herz.
Zwróćcie Państwo uwagę, że Bach na długo, długo przed Bobem Dylanem już używał języka jako pewnej metody, pewnej rzeczy, z którą trzeba było coś zrobić, żeby ona zabrzmiała, żeby utwór nabrał blasku. I rzeczywiście jemu się to udawało. Język niemiecki tutaj zupełnie inaczej brzmi. To jest zasługa tylko i wyłącznie kompozytora, no a później oczywiście jeszcze wykonawców. W tym wypadku mieliśmy naprawdę godną uwagi interpretację tego utworu. Proszę Państwa, ale przy okazji, bo jesteśmy przy muzyce o charakterze religijnym. Jest coś, co musiało powodować, że Bach pracował nad tym językiem. Co to było? Otóż to był temat, do którego się Bach odnosił. Dlatego, że w czasach baroku było jasne i zrozumiałe, że jest sfera profanum, jest sfera sacrum i one nie powinny się przenikać. Dzisiaj bardzo często się przenikają. No, taki wypadek na przykład, kiedy prezentuje się filmy, raczej reportaże z cmentarzy 1 listopada, to bardzo często jako podkład można usłyszeć arię z trzeciej suity orkiestrowej Bacha. To w tamtych czasach byłoby niedopuszczalne, dlatego że suita jako taka to po prostu zbiór tańców. No nie wybiera się tańców na zobrazowania czegoś tak poważnego jak cmentarze. Ale Bach myślał o tym jeszcze w inny sposób. Otóż w swoich kompozycjach kościelnych podejmował jak gdyby swój własny dialog z Bogiem. A w związku z tym, że zdawał sobie sprawę, kim jest adresat jego słów, to jego mowa była w związku z tym pełna pokory. Była bardzo osobista, było to jego własne osobiste wyznanie. Dlatego to brzmi tak wspaniale. Natomiast dzisiaj mamy dziwne czasy, dlatego że bardzo często tematy religijne czy też parareligijne są podejmowane przez zespoły muzyki popularnej. No i wtedy nie wiadomo nawet od czego zacząć. Dlatego że jedna kwestia to jest to, że jednak mimo wszystko temat poważny, ale i ważny, powinien obligować ludzi, którzy piszą muzykę, żeby ta muzyka była godna podniesienia tego tematu. Proszę Państwa, w czasach średniowiecza, kiedy ukierunkowane wszystko było teozoficznie, to znaczy było ukierunkowane na Boga, cała sztuka, to ta sztuka chciała być godna podnoszonych tematów. W jaki sposób to czynimy? No między innymi w ten sposób, że sztuka wizualna musiała wyglądać na sztukę drogocenną. Dlatego używano nasyconych barw, dlatego było tam częste używanie złota, które zresztą miało symboliczne znaczenie. Ale to już zupełnie inna kwestia. Natomiast dzisiaj można o kwestiach religijnych śpiewać w każdy sposób. Pamiętam nawet taką sytuację, kiedy wychodziłem z jakiegoś kościoła po ceremonii komunii pierwszej i na wyjście słyszałem utwór z tekstem Baranku Boży, sialalalala. No nie, tak po prostu nie można. Słyszałem też coś innego w jednym z programów telewizyjnych, w którym broniono właśnie piosenki tak zwanej chrześcijańskiej, co mnie też w ogóle takie określenie dziwi, dlatego że jeżeli ktoś śpiewa o czymkolwiek innym, to znaczy, że nie śpiewa jako chrześcijanin. No ale niech będzie. W każdym razie był utwór prezentowany przez grupę metalową. Po skończeniu tego utworu wokalista podszedł przed kamerę i powiedział, że a teraz to ja państwu ten sam tekst wypowiem, dlatego że pewnie państwo nie mogli go usłyszeć. Ręce i nogi opadają. Po prostu skandal. W tym kraju, w którym dorobiliśmy się w muzyce popularnej wspaniałych tekstów, bo niech przypomnę chociażby Wojciecha Młynarskiego, niedawno zmarłego, czy Agnieszkę Osiecką, czy też Jeremiego Przybora, albo używanie tekstów wielkiej poezji polskiej przez chociażby Ebę Demarczyk, czy Czesława Niemena. No, w tym kraju naraz dochodzi do takich dziwnych, co najmniej dla mnie, rzeczy. I tu nie chodzi tylko o miarę tekstu, ale właśnie o sposób artykułowania. Dlatego, że jeżeli chodzi o tematy religijne, które były wykorzystywane w muzyce tak zwanej lżejszej, to podejrzewam, że jedyne, co doprowadzało do pewnego stanu, że ja odczuwałem, że ten temat jest inny, to były interpretacje Stanisława Sojki. Cała reszta niestety jest zupełnie inna, dlatego że chyba wykonawcy bardziej w tym wypadku myślą o sobie, niż jak to Bach uważał, że trzeba wtedy myśleć o adresacie, o Bogu. Oczywiście nie chciałbym w tym momencie absolutyzować, dlatego że trudno znać cały tego typu repertuar muzyki rozrywkowej. Nie znam go. Ja uczulam na problem, natomiast nie chciałbym, żeby ktoś poczuł się atakowany, dlatego że w tym momencie on sam wie, że jego muzyka nie jest robiona w taki łatwy sposób. Są jednak pewne wyjątki. I takim wyjątkiem między innymi jest płyta Ceremony, która jest niejako pewnego rodzaju mszą wręcz, dlatego że zawiera teksty paraliturgiczne. To jest płyta, która została nagrana przez grupę hardrockową, uwaga, z Pukitów, z tym, że z niejakim Pierre Henry. Pierre Henry to był kompozytor muzyki eksperymentalnej, muzyki klasycznej eksperymentalnej. Ta kooperacja, czy też właściwie pewien wstęp Henry'ego jest tutaj bardzo istotny. Z tego powodu, że tworzą się jak gdyby dwa nałożone na siebie światy muzyczne. Z jednej strony ten świat muzyczny grupy hardrockowej, który jest jak gdyby wypowiedzeniem człowieka. Natomiast świat dźwięków nieuporządkowanych pozornie, elektrycznych, elektronicznych, gdzieś tam w tle, albo nawet na pierwszym planie, właśnie tworzonych przez Pierre'a Henry'ego, to jest jak gdyby dopełnienie, to znaczy to jest ten obszar transcendencji. Czyli jest tutaj już symbolicznie dookreślony pewien znakomity dialog. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Otóż tutaj wokalistą jest Gary Wright. I proszę Państwa, sprawa polega na tym, w jaki sposób te teksty są śpiewane. On naprawdę wie, o czym śpiewa. Ja z tej płyty wybrałem tylko jeden fragment, nazywany Prayer, a jest to po prostu Ojcze Nasz. Ale jak to zabrzmiało? Chciałbym, żeby tak podchodzić do kwestii tych najważniejszych, to znaczy z pochyloną głową i żeby rzeczywiście w tym śpiewie było widać, że głęboko przeżywamy, reflektujemy myśli zawarte w tekście. Dziękuję Państwu za uwagę, a następnym razem powrócimy troszeczkę do Pierre'a Henry'ego i do jeszcze kilku innych osób, dlatego że Pierre Henry tak się stało, że właśnie niedawno zmarł. A chciałbym zrobić audycję o tych właśnie, którzy niedawno nas opuścili. Do usłyszenia.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. We forgive those forgave us, so tempt us not, but deliver us from evil. Deliver us, we pray, from every here and to come through Virgin Mary. Peace in our day. A day in the sun. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. We forgive those who forgive us. But deliver us from evil. We pray from every evil. It's here and to come through Virgin Mary. Peace in our day. A day. A day in the sun. Deliver us, we pray, from every evil. Yeah.
come. Oh, it came through Virgin Mary. She gave us peace in our days, peace in our days, a day in the sun, day in the sun. Oh, peace in our days, peace in our day, day in the sun. You got love.